Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
Goście Poranka Wnet, Marek Sawicki, poseł PSL Koalicji Polskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Były minister rolnictwa. Ministerstwo ma nowego, piątego szefa za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Robert Telus Dobry będzie ministrem?
No w końcu piątka Kaczyńskiego się spełnia. Piąty minister rolnictwa. Ten, który piątkę Kaczyńskiego, że tak powiem, głęboko i z pełną wiarą popierał, dziś mówi, że to był błąd, co prawda, ale co się stało, to się nie odstanie. Natomiast powiem tak, chcę z tego miejsca zaprosić i rolników, i także zainteresowanych rolnictwem, a także warszawiaków na Kongres Polska Wieś 21 już za tydzień w środę. Więc serdecznie zapraszam, bo to jest kongres organizowany ponad podziałami politycznymi przez 15 byłych ministrów rolnictwa. Mam nadzieję również, że w tym kongresie weźmie udział, jeszcze nie prowadziłem rozmów, były minister rolnictwa, wicepremier Kowalczyk, ale to jest kongres, który także organizują wszystkie uczelnie rolnicze w Polsce, a oczywiście techniczno-finansową stroną zajmują się Targi Poznańskie.
Pan minister Telus od początku bardzo aktywny, dużo spotkań z rolnikami i z naszymi sąsiadami, także z ministrem rolnictwa Ukrainy. To będą efekty tych spotkań? Jak pan ocenia te pierwsze dni Roberta Telusa?
No, pan minister Telus nie wchodzi w resort rolnictwa, że tak powiem, znikąd. Przecież przez całą kadencję był przewodniczącym Komisji Rolnictwa. Pamiętam go także z czasów, kiedy ja byłem ministrem rolnictwa. To był zawsze ten polityk, który będąc posłem w Sejmie, doskonale wiedział, co trzeba zrobić w polskim rolnictwie, żeby dany minister, konkretny minister był zadowolony, a rolnicy z niego.
Więc... Jak się panu współpracowało z Robertem Telusem w Komisji Rolnictwa?
Mnie się ze wszystkimi w Komisji Rolnictwa świetnie współpracowało. Natomiast dziś mamy problem, który w mojej ocenie nie da się rozwiązać tak, jak zaproponował pan minister Telus, bo nie można kontynuować tranzytu przez Polskę. Tranzytu, który przez rok czasu miał być tylko tranzytem, a zboże, rzepak, kukurydza, ale także inne produkty żywnościowe, w tym mleczarskie, drobiowe, rozsypywały się po całym kraju, więc system tranzytu i plombowania niczego nie zmieni.
Czyli co, czyli powrót do ceł na granicy?
Panie redaktorze...
Polski rząd powinien powiedzieć tak, żądamy przywrócenia sytuacji.
Panie redaktorze, gdyby polski rząd chciał słuchać dobrych rad i dobrych propozycji, to byli ministrowie rolnictwa już w kwietniu ubiegłego roku wysłali otwarty list do pana prezydenta i pana premiera Kowalczyka, ale w lipcu Polskie Stronnictwo Ludowe położyło w Sejmie projekt ustawy o wprowadzeniu tak zwanej kaucji wwozowej. To nie jest podatek, to jest opłata neutralna, ale to jest opłata najbardziej uszczelniająca rynek, bo wpłacamy na granicę, kiedy wwozimy produkt na obszar celny Unii Europejskiej i dostajemy zwrot, kiedy ten produkt obszar Unii Celnej, Europejskiej Unii Celnej opuszcza. I nie jest to podatek, a więc nie jest to system zakazany przez Unię Europejską, tym bardziej, że w porozumieniu zawartym prawie 2 tygodnie temu z rolnikami, pan wicepremier Kowalczyk tę koncepcję, tę propozycję zaakceptował i podpisał. Mało tego, wczoraj słuchałem konferencji ministra Telusa i on też mówił o kaucjach i przywróceniu ceł. Przywrócenie ceł będzie trwało 3 miesiące, a może i pół roku, choć widać wyraźnie, że nawet sam komisarz Wojciechowski nie wierzy w przywrócenie ceł, więc nie wprowadza kaucji.
Bo na tym ktoś zarabia. Zarabia Francja, zarabiają Niemcy, zarabia Europa Zachodnia, tam jest inne rolnictwo.
Panie redaktorze, my ciągle mamy, że tak powiem, pretensje do innych. Albo winni są Ruscy, albo Żydzi, albo Niemcy, a my, biedni Polacy, ciągle przez wszystkich krzywdzeni. Tu my żyjemy w Polsce, my podejmujemy decyzje, my rządzimy.
Mamy głosowanie Rady Europejskiej. To nie jest spisek, to są dokumenty, to jest polityka, panie pośle.
Panie redaktorze.
Europejska
polityka. Kto stanowi Radę Europejską? Czy był sprzeciw
27,
i weto?
27, ale nie może być weta, bo sami żeście przyjęli taką zasadę, że głosujemy większością głosów.
Otóż, panie redaktorze, ja nie słyszałem, że polski rząd był przeciwny wprowadzeniu, zniesieniu ceł na żywność ukraińską, a mało tego, ja słyszałem od urzędników, których tam znam w Komisji Europejskiej, że polski rząd był inicjatorem zniesienia ceł, więc niech polski rząd w tej chwili nie narzeka na Komisję Europejską. Ukrainie trzeba było pomóc i to był czas, kiedy zablokowane było Morze Czarne. Przez Morze Czarne w 2021 roku Ukraina wyeksportowała 48 milionów ton zboża. Przez Polskę przez ubiegły rok niespełna 2,5 miliona. Więc dla Ukrainy rynek polski, ta droga transportu i pozbywania się żywności nie ma żadnego znaczenia.
gdyby udało się do żniw wyeksportować z Polski około 3-4 milionów ton, to poradzimy sobie z tym problemem po żniwach, powiedział minister Tellus.
Tylko minister Tellus nie wie, ile ma zboża w polskich magazynach, więc go informuje, to nie są 3-4 miliony ton, tylko to jest co najmniej 7-9 milionów ton, bo nadwyżka z produkcji z ubiegłego roku, przy produkcji 34 miliony, a zużycie 28, to jest 6. Jeśli do tego dochodzi 3 miliony ton zboża ukraińskiego, to już mamy 9. I to jest rachunek prosty. I teraz, jeśli nawet pan minister chciałby opchnąć tylko 3-4 miliony, jak twierdzi, do żniw, to informuję pana, że zostało mu niecałe 3,5 miesiąca. Więc ja sprawdzałem. W portach stoi 6 masowców w tej chwili, które są w stanie zasypać nie więcej jak 300 tysięcy ton zboża. Więc jak chce minister w ciągu 3-4 miesięcy wywieźć miesięcznie milion ton zboża? Miesięcznie milion ton zboża. Panie redaktorze, milion ton zboża to są 30 tysięcy ton sypane jednego dnia. Nie ma takiej możliwości przesypowej, przeładunkowej w polskich portach i zwyczajnie nie trzeba kłamać. Trzeba po prostu przyjąć sprawę na klatę i oczywiście część wyeksportować, zwiększyć zużycie w biokomponentach i pozwolić producentom na produkcję spirytusu i oleju do paliw. Jeśli będzie taki sygnał, to oni kupią część tego zboża, no i rozpocząć skup stabilizacyjny. Ja słyszałem dwa tygodnie temu
czy można,
od Elewaru.
Czy prawo europejskie pozwala na skup interwencyjny, skup stabilizacyjny?
Panie redaktorze, Ja nie mówię o żadnym skupie interwencyjnym. Ja mówię bardzo precyzyjnie. Skup stabilizacyjny, bo przecież ponad rok temu rząd powołał tak zwaną krajową grupę spożywczą, która miała stabilizować ceny na rynku. Jeśli Elewar chwali się dwa tygodnie temu w mediach społecznościowych, że połowę powierzchni ma zasypowej niewykorzystaną, no to niech w końcu zacznie na tą powierzchnię zasypową kupować. Niech kupuje także Agencja Rezerw Materiałowych, o czym się mówi, a czego nie słyszę, czego nie widzę.
Tylko pytanie, po jakiej cenie, bo cena rok temu była znacznie wyższa niż teraz.
Panie redaktorze,
nie tylko w Warszawie, też w Amsterdamie.
Panie redaktorze, po cenie stabilizującej. Więc ja wyraźnie podkreślam, kiedy zostało zamknięte Morze Czarne w lutym 2022 roku, wtedy ceny zboża skoczyły na rynkach światowych nawet o 100%. Ale kiedy w lipcu uwolniono przepływ zboża przez Morze Czarne, te ceny ponownie spadły i dziś są na poziomie ceny sprzed wojny. Tylko nie w samej cenie problem, bo rolnicy zostali oszukani, że to zboże będzie wiecznie drożeć, a przecież wiemy, że ta fluktuacja na rynkach jest bardzo duża. Tylko problem jest w tym, że po żniwach nie będzie gdzie zasypać nowego zboża i w tym jest problem. I jeśli by dzisiaj poszły te działania przynajmniej w trzech kierunkach, skup stabilizacyjny, biopaliwa i eksport, to przynajmniej te 3 miliony ton można będzie rozładować, ale to jest naprawdę kropla w morzu.
Ale jak rozumiem, możemy przez nasze porty wyeksportować milion, no 1,5 miliona ton maksymalnie. Jak rozumiem, tak jest przypustowo.
Miesięcznie?
Nie, do żniw.
Ja myślę, że do żniw, gdybyśmy się dobrze postarali, to jesteśmy w stanie w granicach 2 milionów ton wypchnąć.
A resztę trzeba będzie albo na biopaliwa, albo są propozycje, ale żeby nawet palić tym zbożem w elektrowni.
Poszło, panie redaktorze, poszedł sygnał na to, że zwiększamy udział biopaliw, to wtedy te firmy, które zajmują się produkcją spirytusu czy oleju, na pewno zakontraktują to zboże u samych rolników i zapłacą im za przechowywanie. Natomiast inna rzecz jest niewyjaśniona. I tu powinien zadziałać Zbigniew Ziobro, tu powinien wiceminister Kowalski, który jest od Zbigniewa Ziobro, że tak powiem, bardzo mocno sprawdzać. Skąd się wzięło w polskich granicach zboże techniczne? Nie ma ani w prawie polskim, ani w prawie unijnym takiego pojęcia jak zboże techniczne. A to zboże techniczne nie dość, że znalazło się w granicach polskich, to jeszcze polskie służby inspekcyjne miały odstąpić i odstąpiły od badania jego jakości. Dziś prokuratura w 6 czy 7 przypadkach zajmuje się tym, no ale dlaczego służby inspekcyjne dostały i od kogo, chcę wiedzieć, przyzwolenie na to, żeby nie kontrolować tak zwanego zboża technicznego.
Będą wyrówkowe kontrole, którego w różnych firmach, abyśmy mieli monitoring tego, jakie zboże jest w Polsce, powiedział nie, Robert.
Rolnicy muszą wiedzieć i będę o to pytał także w trakcie tego posiedzenia Sejmu. Kto podjął decyzję o jakiejś kategoryzacji zboże techniczne i zwolnił polskie służby inspekcyjne z kontrolowania tego zboża.
Liczę, że jeżeli ktoś dopuścił do tego procederu, zostanie ukarany, to też powiedział Robert Tellus wczoraj.
To Robert Tellus nie wie? No panie redaktorze, to Robert Telus nie wie, wie wicepremier Kowalczyk, wie minister Kowalski, a nie wie minister Telus, były przewodniczący Komisji Rolnictwa. No, przecież on doskonale
skąd
wie,
pan wie, że wiedzą? Może
przecież on doskonale wie, kto rejestruje. Rejestruje te kwestie. Państwowa Inspekcja Weterynaryjna rejestruje te kwestie. Krajowa Administracja Skarbowa. Przynajmniej z 3-4 źródeł mają pełną wiedzę. Kto, gdzie i kiedy. Czemu jej nie wykorzystają?
Sytuacja na wsi jest skomplikowana. PSL na tym skorzysta.
Ja bym chciał, żeby rolnicy skorzystali i konsumenci, bo jak pan zauważył, ja tanie zboże i tania żywność wpłynęła do kraju, a pan nie kupuje w sklepie taniej bułki czy taniej...
No, Donald Tusk mówił, że chleb będzie po 30 zł, a ja kupuję chleb po 4,30 i to w dość długiej piekarni.
Na szczęście, panie redaktorze, Donald Tusk nie jest piekarzem, więc nie on będzie decydował o cenach chleba.
No ale miał takie ambicje przynajmniej jeszcze jesienią.
Zostać piekarzem? Nie słyszałem.
Nie wiem, ale miał ambicje ustalać ceny chleba na poziomie 30 zł. No, przewidywać przynajmniej.
Panie redaktorze, póki co w innych politykach widzę tendencję do centralnego ustalania cen i limitów sprzedaży.
A na przykład pan Michał Kołodziejczak to jest teraz partner do rozmowy, żebyście wspólnie z Agrounią jakoś
tak,
tą wieś...
Tak, widziałem pana Michała Kołodziejczaka i na rozmowach z wicepremierem Kowalczykiem i z ministrem Telusem. Jest jednym z wielu organizatorów tych protestów i uczestników tych rozmów. O ile dobrze pamiętam, w Ministerstwie Rolnictwa było 16 organizacji. Wczoraj kilkanaście.
Byłby wartościowym partnerem
na wschodniej granicy. I co ciekawe, wczoraj pan Kołodziejczak, tak samo jak pan Adam Nowak, dostali zgodę na zadanie jednego pytania. Spotkanie organizowała Solidarność RI z wiceprzewodniczącym Solidarności RI, nadal jeszcze nieodwołanym, ministrem rolnictwa Telusem, i oni mogli rozmawiać z ministrem swobodnie. Natomiast pozostałe organizacje, które zostały tam zaproszone, dostały zgodę na zadanie jednego pytania. Dobrze. Jeszcze dodatkowo określona była długość tego pytania.
Tak było na spotkaniu, ale nie wiem, czy to jest odpowiedź na moje pytanie o waszą współpracę z Agrounią.
Panie redaktorze, my zapraszamy wszystkich do współpracy. Przecież kwestia wspólnej listy spraw ogłoszona przez Kosiniaka i Hołownię jest otwarta dla tych, którzy akurat z tymi sprawami się
zgadzają. Politycznego
skazają.
Na nasze normalne nie będzie współpracy z Agrounią. Nie ma takiej.
Ale ja przecież tego nie powiedziałem. Jeśli pan Kołodziejczak, przecież ja go nie zaciągnę za rękę do żadnej współpracy i nie zmuszę do niczego. Ale jeśli będzie podzielał ten program i zechce współpracować, to powiedziałem ja, jako Marek Sawicki, myślę, że także jako Polskie Stronnictwo Ludowe, tak jesteśmy otwarci na taką współpracę.
Do tego jeszcze jest porozumienie, którym żeście wzgardzili w pewnym momencie.
To powiem szczerze, że nie rozumiem pana insynuacji, bo nie pamiętam, żeby ktoś z nas gardził porozumieniem, ani przewodniczącą Sroko, ani wcześniej panem Gowinem. To no. Kosiniak-Kamysz doprowadził do tego, że Gowin przekonał się, że wybory kopertowe są złym rozwiązaniem.
A potem powiedzieliście, że nie widzi go na żadnych listach, także własnych.
Przecież nie wiem, kto mówił. Mnie pan, że tak powiem, nie znajdzie z mojej strony żadnej wypowiedzi, że ja ich nie widzę na listach.
A ze strony pana marszałka Zgorzelskiego na przykład? Nie znalazłbym. No, bo marszałek
Zgorzelski układa te listy, więc być może w danym momencie nie do końca w tej układance mu dopasowało.
Mówiła się, że Koalicja Polska będzie rosnąć, czyli jest szansa, żeby przed wyborami urosła o Agrounię i porozumienie, czy nie ma?
Myślę, że jest.
Ale to jest poważna odpowiedź?
No to jest poważna odpowiedź. A dlaczegoż miałaby nie urosnąć? Jeśli chodzi o kwestie związane ze sprawami gospodarczymi.
Może Hołownia się nie zgodzi.
Panie redaktorze, myślę, że zarówno Hołownia, jak i Kosiniak-Kamysz naprawdę są bardzo otwarci na współpracę z tymi, którym dobro Polski i zmiana władzy są na sercu. I wydaje mi się, że tak jak to w starej dziecinnej przyśpiewce, mało nas do pieczenia chleba i każdy, kto ten chleb chce uczciwie piec, powinien mieć otwartą
ale
drogę do tej
jedynek
piekarni.
Jedynek jest tylko 41.
No ale pan się ciągle martwi, ekscytuje tymi jedynkami.
Nie, ja po raz powiem, pierwszy że... zapytałem się, a jest godzina 8:28, gościem paragrafem Marek Sawicki. Tak, pierwszy raz pytam o jedynki.
Że tych jedynek jest 41, ale też 41 jest dziesiątek. I ja panu przypomnę, że do Sejmu dostałem się po raz pierwszy kandydując z 12 miejsca.
A teraz z jakiego pan wystartuje?
A tego nie wiem.
A kiedy będzie wiadomo?
Myślę, że wtedy, kiedy pan prezydent ogłosi po pierwsze kalendarz wyborczy, po drugie Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi termin składania list do rejestracji, wtedy będę wiedział.
Sprawa jest prosta. Dziś, czyli wczoraj, odbyło się kolejne spotkanie zespołu, w czwartek następne. Tak mówił wczoraj w Polsat News Szymon Hołownia. To o czym wy rozmawiacie, jak nie o listę?
No panie redaktorze, niech pan zaprosi Piotra Zgorzelskiego, bo od tych rozmów to ja mam ludzi w PSL-u. Ja się tym nie zajmuję, od tego jest Zgorzelski.
Ale chyba kontroluje
Kosiniak-Kamysz? Nie, ja nie jestem kontrolerem. Jak pan wie, ja już jestem politykiem doświadczonym i oczywiście zawsze uważałem, że do młodzieży świat należy, więc niech młodzież weźmie się do pracy.
A to nie ma pan pojęcia, o czym ta młodzież dyskutuje?
Ja mam pojęcie, ale nie jestem upoważniony do tego, żeby o tym rozmawiać publicznie, bo najgorszą rzeczą jest, jak politycy o rozmowach tylko mówią, a nie informują o wynikach tych rozmów. I zawsze kolegom młodszym doradzam, żeby nie mówili o tym, jak i gdzie i kiedy rozmawiają, tylko żeby już jak porozmawiają i zgodnie to komunikowali.
Jak na razie jesteście jak ten chór z greckiej tragedii. Mówicie, rozmawiamy, ale konkretów nie ma.
No tak, bo ja wiem, że są tacy, którym się ogromnie śpieszy.
Komu się śpieszy?
No wszystkim się śpieszy, jak pan pamięta z ubiegłego tygodnia też jedna taka rzekomo poczytna gazeta też informowała, że na Tryduum rozmowy zostały zerwane. No trudno, żeby chrześcijanie, katolicy z PSL-u, także myślę, że spora część uchołowni takich się znajdzie, nie uszanowali świąt Wielkiej Nocy i w Tryduum Paskalne i Wielką Niedzielę rozmawiali o polityce.
No dobrze, czyli jak rozumiem, rozmowy trwają, tylko nie mamy pojęcia, o czym rozmawiać.
Ale nie trzeba, naprawdę.
Bo o listach nie rozmawiacie, czy rozmawiacie o listach?
Panie redaktorze, na tym polegają właśnie rozmowy, umiejętność rozmów w polityce, że rozmawia się w ciszy, a komunikuje się na konferencjach prasowych. Natomiast jeśli zaczyna się ustalać listy i terminy konferencji prasowych na 3 miesiące przed w mediach, tak, nawet tak szacownych jak Radio Wnet, to wiadomo, że nie chce się dojść do żadnego porozumienia.
Czyli na dyskusję o jedynkach, dwójkach i dwunastkach przyjdzie czas. Czerwiec, lipiec, sierpień?
Myślę, że to wszystko zależy od tego, jaki kalendarz wyznaczy pan prezydent. Na kiedy ogłosi wybory? Czy na 15, czy na 22 października? A może w listopadzie? Nie wiem.
Ja raczej mówi się o 15, no ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Dobrze, czyli listy będą później, pewnie w lato. A to co wy ogłosicie? Bo gdzieś tu mam taki jakiś cytat, gdzie pan mówił, że to się ogłosi jakaś konferencja pod koniec kwietnia, tak?
Nie, ja uważam, że tak, że jeśli chodzi o kwestię tego, czy idziemy razem do wyborów, powinna ona być zakomunikowana rzeczywiście między Wielkanocą a długim weekendem, czyli mamy na to 2 tygodnie. Natomiast kwestia list, no nie można ogłaszać list jako pierwsi, kiedy inni też ich nie ogłaszają.
Czyli skoro już weszliśmy do tej kuchni politycznej i wchodzimy za kotarę dzięki panu posłowi, to jest tak, umowa, że idziemy razem, będzie przed majówką, czy powinna być przed majówką, ale dopiero prawdziwe rozmowy, bardzo trudne o
nie,
listach.
Nie, panie redaktorze, prawdziwe rozmowy toczą się cały czas, natomiast komunikat o tym, jakie są ich wyniki, nie może być zbyt wcześnie.
Poznamy przed majówką nazwę listy? To będzie ten moment?
Mam nadzieję, że tak, ale na dzień dzisiejszy trudno mi cokolwiek na ten temat powiedzieć.
Jaka to będzie nazwa listy wyborczej?
Nie wiem.
Może być to nazwa bez PSL-u?
Nie wiem. Wszystko jest możliwe. W polityce nigdy nie mówi się nigdy, natomiast do tej pory zawsze była nazwa z PSL-em, więc myślę, że i tym razem jakoś formułę na to, żeby głównych uczestników porozumienia w ramach czy to Koalicji Polskiej, czy Koalicji Polskiej 2050 wymienić.
Czyli a ty wyobraża pan sobie taką listę, gdzie w ogóle nie będzie PSL-u, gdzie w ogóle schowacie sztandar PSL-u do służbówki
panie redaktorze, ja wiem, że pan wsiadł, że tak powiem, na doświadczonego polityka PSL-u z dużą tradycją i sentymentem i pan oczekuje ode mnie deklaracji, więc na dzień dzisiejszy pan jej nie dostanie.
Czyli jest możliwość, że pan wystartuje z listy, gdzie nie będzie nazwy PSL, gdzie schowacie nazwę i szyld PSL.
Wiele rzeczy jest możliwych, natomiast nawet jeśli wystartuję z innej listy, to ja mam tak wyryto na czole koniczynkę, że absolutnie nie muszę
marynarki
się oznaczać. Też.
Również. To na koniec pieniądze. Nie boicie się, że razem z Hołownią odciekną wam dotacje z budżetu państwa, bo Hołownia słabo się rozlicza.
Nie boimy się, dlatego że jak pan wiemy, przez wiele wiele lat ukarani przez Państwową Komisję Wyborczą za 2001 rok. Funkcjonowaliśmy bez pieniędzy. To czy słusznie, to zobaczymy, bo ta sprawa nie jest zakończona. W tej sprawie będzie rewizja nadzwyczajna i mam nadzieję, że ją wygramy, więc spokojnie. Natomiast już nie wracając do słuszności i niesłuszności, pieniądze w polityce nie są najważniejsze. Ważniejszy jest program i ludzie.
A to jak się podzielicie pieniędzmi z ewentualnej subwencji z Hołownią?
O to się proszę nie martwić, o tym decyduje prawo i przepisy, ustawa.
Ja się bardzo martwię, panie pośle, że sobie poradzicie finansowo.
Damy radę.
No dobrze, czyli pieniądze nie są kłopotą w tym negocjacjach.
Pieniądze nie są najważniejsze. Najważniejsze jest zdrowie.
Najważniejsze jest zdrowie. Ja już przyszłam do studia, to jeszcze dopytam się pana ministra, bo pan był przecież ministrem rolnictwa.
Tak, ja jako
ale tak, dzisiaj o godzinie 10 rozpoczyna się ten protest rolników na granicy z Ukrainą. I Polacy, i Czesi, Rumunowie, Bułgarzy, Słowacy. 3 dni będą protestować i blokować przejście w Dorohusku. Myśli pan, że to przyniesie jakiś efekt? I że to w ogóle dobry krok?
Tak, przede wszystkim Ukraina też powinna zrozumieć, że na te co najmniej 2 miesiące w tej chwili eksport poprzez Europę powinien być zatrzymany. Tym bardziej, że Morze Czarne i porty naddunajskie są dla Ukrainy w tej chwili odblokowane. Ten rynek, czy kierunek europejski nie był dla Ukrainy nigdy najważniejszy. Natomiast to jest czas, który jest potrzebny także państwom Unii Europejskiej na uporządkowanie tego rynku i stabilizowanie, na przygotowanie zwyczajnie mocy przechowalniczych na okres żniw.
To już całkiem na koniec. Szymon Hołownia wczoraj miał konferencję prasową o gospodarce. Powiedział, że tego nie powiedział, ale tak wyszło, że Polski Ład tak mu się podoba, że chce go zostawić na 3 lata bez zmian.
To jest pana odczucie. Ja akurat uważam, że tego nie powiedział. Natomiast powiedział tylko o tym, że chce zamrozić system podatkowy na 3 lata. Ja uważam, że i od Hołowni, i od PSL-u powinniśmy oczekiwać odważniejszych decyzji w sprawie zmian systemu podatkowego.
Czyli to jest zła propozycja pana Hołowni?
Nie, jeszcze raz podkreślam. To jest propozycja pana Hołowni, a nie
ale
propozycja
czy dobra,
PSL-u.
Czy zła? O to się
jeszcze raz podkreślam, dla mnie niewystarczająca.
To ja jeszcze naprawdę na sam koniec zapytam, a jak jest z rosyjskim zbożem, panie ministrze? Czy ono jakimiś drogami okrężnymi do Polski napływa?
Otóż, pani redaktor, rosyjskie zboże, kiedy zostało odblokowane Morze Czarne w 2022 roku w maju za pośrednictwem Turcji, wędruje na cały świat bez żadnych ograniczeń. Turcja umówiła się z Rosją, że na 3 partie zboża rosyjskiego, na 3 tony zboża rosyjskiego niespełna 1 tona zboża ukraińskiego będzie wywożona. Trzeba sobie również zdawać sprawę, że Rosjanie wywożą kradzione zboże ukraińskie. Mało tego, w mojej ocenie import z Kazachstanu i jeszcze 2-3 republik byłych republik Związku Radzieckiego to jest import rosyjskiego towaru. Tak jak chociażby kwestia importu drzewa z Kazachstanu, drewna. Przecież to jest, wiadomo, drewno białoruskie, a tylko firmowane przez kazachskie przedsiębiorstwa.
Tutaj stawiamy kropkę.
Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Miłego dnia.
I Koalicji Polskiej był gościem Poranka Wnet. Z jakiej listy wystartuje w tych wyborach, to jeszcze się okaże.
Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.